Za nami ciekawy czas, pełen ważnych zmian, ale i społecznych napięć. Dziś w naszej audycji przypomnimy najważniejsze wydarzenia w roku 2017 w kraju i na świecie. Michał Słobodzian, dzień dobry. Po tygodniach spekulacji o rekonstrukcji rządu, ku zaskoczeniu części obserwatorów doszło do rekonstrukcji, ale premiera. Mateusz Morawiecki zastąpił na stanowisku szefa rządu Beatę Szydło, która pozostała w jego gabinecie, obejmując funkcję wicepremiera bez teki. Skład rządu pozostał ten sam, głębsza rekonstrukcja zapowiadana jest na styczeń. Po zaprzysiężeniu przez prezydenta rząd Mateusza Morawieckiego otrzymał wotum zaufania od Sejmu. Wcześniej nowy premier przedstawił exposé. Zapowiedział, że będzie to rząd kontynuacji. Myślą przewodnią, która będzie mu przyświecać, są słowa Stanisława Wyspiańskiego: Polska to wielka rzecz. Mateusz Morawiecki podkreślił, że dzięki programom społecznym, takim jak 500+, udało się zmniejszyć nierówności społeczne.
Według konstytucji mamy społeczną gospodarkę rynkową. Społeczną, a nie antyspołeczną. Jak wyglądała niestety praktyka pierwszego ćwierćwiecza III RP? Dopiero od 2 lat możemy powiedzieć, że społeczna gospodarka rynkowa w Polsce żyje, że ma się dobrze i przynosi owoce.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że państwo powinno pełnić podmiotową rolę w gospodarce. Według niego w ostatnich latach w naszym kraju przyjęto zły model gospodarczy.
Kiedy zagraniczni eksperci mówią o naszej gospodarce, to coraz częściej podzielają nasze diagnozy. O tym, jak bardzo przez 25 lat ostatnich uzależniliśmy się od zagranicznego kapitału. Najgłośniejszy ekonomista świata, szanowni państwo, Thomas Piketty, powiedział: Foreign owned countries. Jesteście krajem w posiadaniu zagranicznym. Granicy. Myślę, że przesadził, na pewno przesadził, ale jak mocno to brzmi. Bloomberg pisze, jak zachodni kapitał skolonizował Polskę i kraje centralne. W takiej rzeczywistości żyjemy.
Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że Polska nie chce Unii Europejskiej dwóch prędkości. Jak powiedział, Europa wciąż wychodzi z kryzysu finansowego, który wybuchł 10 lat temu. Teraz stary kontynent szuka nowych dróg i idei, mówił premier.
Teraz waży się przyszłość projektu europejskiego. My nie chcemy Unii dwóch prędkości. Nie chcemy znowu podziałów i pozostawiania niektórych w tyle. Nie zgadzamy się na dzielenie Europy na lepszych i gorszych. Coraz częściej jednak w Unii ktoś otrzymuje fory. I to nie słabszy, lecz silniejszy. I to jest nie w porządku. Kochana Europo, polski kawałek na pewno doskonale pasuje do europejskich puzli. Ale nie wolno go umieszczać niewłaściwą stroną albo wbijać na siłę. Zniszczy się wtedy i całość obrazka, i ten nasz kawałek.
Premier zakończył exposé apelem o jedność i wspólnotę. Po wygłoszeniu exposé przez premiera głosy w debacie zabrali przedstawiciele klubów parlamentarnych. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zapewnił, że jego ugrupowanie nie zawiedzie wyborców. Podkreślił, że obecna ekipa ma dobre wyniki i nadal będzie je miała, wbrew twierdzeniom opozycji.
Wbrew oszczerstwom wrogów Polski nasz kraj rozwija się i bogaci. Wbrew atakom politycznych lumpów Polska jest bezpieczna i bezpieczni są jej obywatele. Wbrew kłamcom i donosicielom, niechętni nam politycy w Europie muszą pogodzić się z wyborem, którego dokonali Polacy. W połowie kadencji cały obóz Zjednoczonej Prawicy mówi Polakom: nie zawiedliśmy i nie zawiedziemy.
Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej powiedział, że zmiana premiera jest szopką, która nic nie wnosi do polityki. Przewodniczący klubu parlamentarnego PO przypomniał, że nowy prezes Rady Ministrów jest w rządzie od 2 lat.
Jak pan się odwróci do tyłu i spojrzy na koleżanki i kolegów, to są ci sami ludzie. Od 2 lat razem z panem prowadzą politykę w Polsce, która Polsce szkodzi. To jest polityka podwyższania podatków, ograniczania swobód obywatelskich i wolności, dewastująca system prawny w Polsce. Razem prowadzicie politykę antyeuropejską i prorosyjską, panie premierze.
Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej powiedziała z kolei, że liczyła na to, iż w exposé nowego premiera znajdą się konkretne rozwiązania, ale ich tam nie znalazła.
Przemówienie niesamowicie chaotyczne, w pewnym momencie nawet porównanie do bigosu mi się przyszło do głowy. Zaczęło się od historii, potem właściwie o wszystkim i o niczym. Praktycznie dużo diagnoz, żadnych rozwiązań, zabrakło mi jakichkolwiek konkretów.
Paweł Kukiz po exposé premiera Mateusza Morawieckiego ocenił, że zarysowana została w nim zbyt duża rola państwa. Lider Kukiz 15 powiedział, że zabrakło mu m.in. deklaracji o obniżeniu PIT-u dla przedsiębiorców lub VAT-u na ubranka dla dzieci czy książki elektroniczne.
Było bardzo mało konkretów, ale kierunek myślenia jest wyraźny. Państwo ma wszystko organizować, kolejne instytucje, kolejni urzędnicy, a gdzie są wolni obywatele? Polacy, a przede wszystkim ci młodzi, potrzebują rządu profesjonalnego i zdroworozsądkowego, ale przede wszystkim potrzebują tego, by państwo nie przeszkadzało im normalnie żyć. Ludzie, a szczególnie młodzi ludzie, doskonale wiedzą, jak wydawać swoje pieniądze, więc przestańcie marnować ich pieniądze na swoje wielkie, oderwane od rzeczywistości Polaków wizje.
Władysław Kosiniak-Kamysz po expose premiera skrytykował dotychczasowe działania rządzących w rolnictwie. Zarzucał Prawo i Sprawiedliwości, że w nowym gabinecie ministrem rolnictwa pozostał Krzysztof Jurgiel. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego przekonywał, że rządzący nie potrafią sobie poradzić z afrykańskim pomorem świń. Zarzucał też im, jego zdaniem, zbyt niskie dopłaty rolnicze.
Pan premier mówi o uśrednieniu dopłat, żeby były na poziomie średnim europejskim. Panie premierze, my oddając wam rządy zagwarantowaliśmy dopłaty na średnim poziomie europejskim. Wy mieliście je podwoić! Mieliście podwoić dopłaty i w tym wypadku znów oszukaliście Polaków. Nie ma podwojonych dopłat, nie ma cen minimalnych gwarantowanych, nie ma szansy na lepszy budżet w perspektywie unijnej, ponieważ skłóciliście się z całą Europą.
Ostatecznie rząd Mateusza Morawieckiego otrzymał od Sejmu wotum zaufania. Miniony rok to wielomiesięczna debata o zmianach w wymiarze sprawiedliwości. W lipcu prezydent Andrzej Duda zawetował 2 z 3 ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. Prezydent uznał, że ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa są niekonstytucyjne. Prezydent podpisał natomiast ustawę o ustroju sądów powszechnych. Weta wywołały napięcia na linii prezydent Prawo i Sprawiedliwość. Andrzej Duda przygotował swoje projekty ustaw. Przez kilka tygodni zakres ewentualnych poprawek prezydent ustalał z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Ustawy trafiły do Sejmu. W czasie burzliwych obrad posłowie PiSu zgłaszali swoje poprawki. Opozycja domagała się odrzucenia ustaw w całości. Ostatecznie jednak ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym zostały uchwalone, a prezydent je podpisał. W ocenie prezydenta ustawy wprowadzają demokratyczne rozwiązania do polskiego sądownictwa. Andrzej Duda powiedział, że jest zniesmaczony zarzutami niektórych przedstawicieli elit, zwłaszcza elit sędziowskich, jakoby nowe przepisy powodowały upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości.
Proszę sprawdzić, w ilu krajach egzekutywa ma w ogóle wpływ na wybór sędziów. Chociażby krajów europejskich. W Stanach Zjednoczonych prezydent wskazuje sędziów Sądu Najwyższego, a opiniuje ich Senat. Środowiska sędziowskie nie mają tam nic do powiedzenia w tych sprawach. Więc ja tutaj nie widzę żadnego problemu w tym, że takie rozwiązanie jest przyjęte, zwłaszcza, że tak jak się zobowiązałem, tak zostało zapewnione, że nie tylko jedno ugrupowanie mające swoich przedstawicieli w Sejmie, ale także inne ugrupowania będą miały możliwość skazania swoich, jak gdyby, kandydatów przy tym wyborze.
Prezydent dodał, że także w instytucjach międzynarodowych wybór sędziów przebiega na podobnych zasadach jak te, które przewidują ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS.
Nie kto inny, tylko państwo decyduje chociażby o tym, czy mandat danej osoby w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako sędziego będzie przedłużony, czy też nie. To władze państwa o tym decydują. I jakoś nikt nie kwestionuje niezawisłości i mandatu sędziów tego Trybunału. Więc naprawdę te głosy, które słychać teraz z wielu stron, są po prostu niezrozumiałe. Jeżeli ktoś wie, jak funkcjonują różnego rodzaju instytucje związane z wymiarem sprawiedliwości w skali europejskiej czy światowej. W Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii i w innych państwach.
Prezydent uważa, że zarzuty, jakoby nowe przepisy zagrażały praworządności i demokracji w Polsce, są niemerytoryczne.
Niezwykle demokratyczne rozwiązania zostają w Polsce wprowadzone tymi zmianami prawnymi. Pogląd, że dochodzi do jakiegoś naruszenia demokratycznych reguł, wręcz przeciwnie. W moim przekonaniu następuje pogłębienie demokratyczności, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Bo nie jest tak, proszę państwa, że sędziowie będą sami sobą rządzili i sami decydowali tylko i wyłącznie w swoich sprawach, i nikt na to nie będzie miał żadnego wpływu. Jest też zasada wzajemnego równoważenia się władz, nie tylko trójpodziału.
Ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza skargę nadzwyczajną na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Mają powstać 2 nowe izby, w tym Izba Dyscyplinarna, w której będą zasiadać także ławnicy. Sędziowie Sądu Najwyższego mieliby przechodzić po ukończeniu 65 lat w stan spoczynku, chyba że na ich dalszą pracę zgodę wyda prezydent. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przewiduje m.in. wybór przez Sejm 15 sędziów do KRS większością 3/5 głosów. Każdy klub mógłby wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów na członków rady. Sędziów do KRS mogłaby zgłaszać grupa 2000 obywateli lub 25 sędziów. Do tej pory członkowie KRS byli wybierani przez środowiska sędziowskie. O zawetowanie ustaw apelowali do prezydenta posłowie opozycji, część środowiska sędziowskiego, przedstawiciele świata nauki. W ocenie szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny ustawy łamią zasadę trójpodziału władzy.
Nie może być tak, że strażnik konstytucji, głowa państwa, bierze udział w łamaniu konstytucji w taki sposób, że prowadzi to wprost do odebrania sądom niezawisłości.
Prace nad ustawami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości wywołały liczne protesty. Najwięcej osób manifestowało w lipcu. Po zawetowaniu przez prezydenta pierwszych dwóch ustaw protesty wygasły, by pojawić się ponownie, ale już z mniejszą siłą w czasie ostatnich sejmowych prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości. Manifestacje organizowano w całym kraju, także w naszym regionie.
Wolne sądy! Wolni ludzie! Wolne sądy!
Dzisiaj przyszliśmy w nastrojach cośkolwiek pogodniejszych, ale bez entuzjazmu. Po prostu my wciąż nie wierzymy.
Jesteśmy całą rodziną, mąż, syn, teściowa, za chwilę tata dojedzie, także dla nas jest to bardzo ważne, bo chcemy, aby nasze dzieci żyły w demokracji i miały coś do powiedzenia w przyszłości.
I kto lekceważy konstytucję, to ja sobie nie wyobrażam takiego człowieka, a w ogóle prezydenta.
Dzisiaj myślę, że należy się jednak trochę tym pocieszyć.
Poczułem się, że nie jestem gorszym sortem.
Wolne sądy! Wolne sądy!
Przyjęcie ustaw reformujących Sąd Najwyższy i Krajową Radę Sądownictwa spotkało się z reakcją Komisji Europejskiej, która zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o wysłanie wniosku do unijnych krajów stwierdzającego zagrożenie dla rządów prawa w Polsce. Samo uruchomienie artykułu 7 nie oznacza sankcji. Restrykcje, na przykład w postaci zawieszenia prawa głosu na unijnych naradach, przewidziane są na dalszym etapie. Decyzję dotyczącą Polski uzasadniał wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Komisja Europejska uważa, że są poważne zagrożenia dla praworządności w Polsce i niezależności wymiaru sprawiedliwości, mówił.
This is not a nuclear option. To
nie jest opcja atomowa. Prosimy teraz Radę i Europarlament o to, co Komisja Europejska robiła przez ostatnie 2 lata, czyli o przeanalizowanie sytuacji i zadecydowanie, czy w opinii tych dwóch instytucji istnieje wyraźne ryzyko zagrożenia dla praworządności. Z przewodniczącym Komisji Europejskiej spotka się w styczniu Mateusz Morawiecki. Jean-Claude Juncker zaprosił polskiego premiera do Brukseli, by omówić temat rozpoczęcia wobec Polski procedury przewidzianej przez artykuł 7 unijnego traktatu. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska w rozmowie z informacyjną agencją radiową potwierdziła przywiązanie rządu zarówno do idei praworządności, jak i dialogu.
Na zaproszenie pana przewodniczącego Junckera pan premier odpowiada pozytywnie. Jesteśmy zawsze gotowi do rozmów, nie możemy obciążać wzajemnych relacji, utrudniać budowania porozumienia i zaufania między Warszawą i Brukselą. Jesteśmy przywiązani do zasady praworządności, dokładnie tak samo jak Unia Europejska. Pan premier zawsze był otwarty do rozmów, w tej chwili również.
Tymczasem przebywający w Krakowie przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył, że rozumie decyzję Komisji Europejskiej, choć jest jego zdaniem bolesna. Zdaniem Donalda Tuska decyzja jest efektem filozofii rządzenia, które przyjął polski rząd.
To jest na pewno smutny dzień dla tych wszystkich Polaków, którzy z obecnością Polski w Unii Europejskiej wiązali największe nadzieje. To jest decyzja wynikająca z głębokiej zmiany, jaką zaproponowała większość parlamentarna, a więc PiS, rząd PiS-u. Zmiany polegającej na tym, że to władza będzie ponad prawem, a nie prawo ponad władzą. A to oznacza w praktyce zlikwidowanie niezawisłości sądownictwa w Polsce. Tak to przynajmniej ocenia Komisja Europejska.
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości uważa z kolei, że Polsce nie grożą żadne konsekwencje w związku z rozpoczęciem przez Komisję Europejską procedury z artykułu 7. Ryszard Czarnecki mówił w TVP Info, że do nałożenia sankcji potrzebna jest jednomyślność krajów członkowskich, a tej według niego nie będzie.
Dla Komisji Europejskiej sprawa reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, reformy, której Polacy oczekują, jest tylko pretekstem. Tak samo jak pretekstem była kwestia Puszczy Białowieskiej czy Trybunału Konstytucyjnego. Prawdziwym powodem tej próby ukarania Polski jest odmowa przyjęcia przez nas 11 tysięcy imigrantów, głównie muzułmańskich, spoza Europy. Polska się przeciwstawiła, podobnie jak Węgry, i teraz jest próba jakiegoś odwetu. No tyle, że polski rząd, zgodnie z wolą polskiego społeczeństwa, pozostanie nieujęty.
Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że decyzja Komisji Europejskiej jest decyzją polityczną, która nie ma nic wspólnego z rzekomym zagrożeniem praworządności w Polsce. Jej zdaniem winę za uruchomienie naruszenie artykułu 7 ponoszą politycy Platformy Obywatelskiej.
To nie jest artykuł, który uderza w Prawo i Sprawiedliwość, to jest artykuł, który może uderzać w Polskę i w Polaków. Przygotowanie rezolucji przeciwko Polsce, w którym brał udział poseł Trzaskowski, czy mówienie o tym, że w Polsce jest gorzej niż w Aleppo, przypomnę, mówił to poseł Lewandowski, skutkuje tym, że dzisiaj mamy uruchomienie tego artykułu. Natomiast z całą pewnością chcę podkreślić, że on nie skutkuje tym, że sankcje na Polskę zostaną wprowadzone, ponieważ do tego wymagana jest jednomyślność, a wiemy już z całą pewnością, że Węgry takiej sankcji nie poprą.
Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej powiedział, że decyzja o uruchomieniu artykułu 7 oznacza, iż Unia Europejska straciła cierpliwość wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. Podczas briefingu prasowego w Sejmie mówił też o sankcjach, jakie mogą nam grozić.
Realne konsekwencje wpisane w traktat to przede wszystkim zabranie prawa głosu. Na tym się może rzeczywiście skończyć, ale tu potrzeba na końcu jednomyślności. Natomiast dzisiaj już wiadomo, że jeżeli Unia Europejska rozpocznie procedurę, posłucha Komisji Europejskiej, państwa członkowskie rozpoczną tę procedurę, to niestety wszystkie dokumenty unijne zdają się wskazywać na to, że to będzie miało konsekwencje finansowe i że w związku z tym Polska dostanie znacznie mniej pieniędzy od Unii Europejskiej, no bo ktoś, kto łamie podstawowe zasady Unii Europejskiej, niestety nie może liczyć na to, że Unia Europejska solidarnie będzie podchodzić do jego najważniejszych potrzeb dotyczących rozwoju zapóźnionych regionów.
Zdaniem Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej Komisja Europejska nie uruchamiałaby artykułu 7, gdyby, jak się wyraziła, nie było łamania konstytucji i umów międzynarodowych. Podczas konferencji w Sejmie powiedziała, że winę za zaistniałą sytuację ponoszą politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Jednak ten rachunek za błędy polityków PiS-u zapłacą Polacy, zapłacimy za to my wszyscy, bo to wszyscy obywatele będą płacić podatki i właśnie z własnej kieszeni będą musieli zapłacić za to, że PiS zamiast reformować, usprawniać działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, postanowił po prostu wywrócić go do góry nogami, upartyjnić i naruszyć w ten sposób wartości traktatowe.
Reforma wymiaru sprawiedliwości to nie jedyna zmiana wprowadzona przez rządzących w zeszłym roku. Od września zaczęła obowiązywać reforma edukacji. Wraz z nowym rokiem szkolnym uczniowie, którzy w czerwcu skończyli 6 klasę, zamiast do gimnazjum poszli do 7 klasy szkoły podstawowej. Zaczęły działać też szkoły branżowe 1 stopnia, które stopniowo zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe. Miniony rok to także zmiany w ordynacji wyborczej i ustawach samorządowych. Pomysły wzbudziły emocje, zanim trafiły do Sejmu. Opozycja krytykowała pomysł wprowadzenia dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów, ale działający wstecz. Ostatecznie PiS wycofał się z tego pomysłu, ale i tak projekty, które trafiły do Sejmu, wywołały falę krytyki ze strony opozycji. Po burzliwych dyskusjach Sejm ustawę uchwalił, ale w Senacie wniesiono szereg poprawek, dlatego ustawy ponownie trafiły do Sejmu. Senatorowie przywrócili możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. Senator PiS-u Marek Pęk podkreślał, że przyjęto poprawki o charakterze legislacyjnym oraz przyjęto sugestie przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego.
Zwiększyliśmy udział Państwowej Komisji Wyborczej w wyborze komisarzy wyborczych i szefa biura, Krajowego Biura Wyborczego. To jest ten dwuetapowy cykl proponowania kandydatów. Jeżeli kandydaci zaproponowani nie będą odpowiadać, wtedy jest jeszcze jedna tura takich propozycji, no i wtedy już zatwierdzenie. Dodatkowo jeszcze doprecyzowaliśmy pewne przepisy, między innymi daliśmy 14-dniowy krótki termin od wejścia w życie ustawy na przygotowanie tej właściwości terytorialnej dla komisarzy wyborczych.
Senatorowie przyjęli też poprawkę dotyczącą 100 komisarzy wyborczych. Poza wykształceniem prawniczym mają oni dawać rękojmię należytego pełnienia tej funkcji. Senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich uważa, że mimo wniesionych do ustawy poprawek zostały w niej zapisy, jak się wyraził, groźne dla demokracji.
Dlatego, że ona podważa zasady równości wszystkich podmiotów startujących w wyborach, no bo ten, kto będzie miał władzę, albo kto ją aktualnie sprawuje, będzie miał największy wpływ na obsadzanie tych stanowisk, które są odpowiedzialne za kontrolowanie procesu wyborczego. Po drugie, to jest ustawa, która wyklucza część obywateli z prawa do udziału w wyborach. Nie będą mogli z mocy tej ustawy uczestniczyć w wyborach Polacy znajdujący się czasowo za granicą. Część osób starszych też nie będzie mogła głosować korespondencyjnie.
Przygotowana przez PiS i uchwalona przez Sejm ustawa wydłuża m.in. kadencję samorządów z 4 do 5 lat, wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, począwszy od roku 2018, pozostawia okręgi jednomandatowe w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, zmienia też sposób wyłaniania sędziów do Państwowej Komisji Wyborczej, 7 na 9 z nich ma być powoływanych przez Sejm, po jednym przez Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny.
lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. For every step I thought of you, every footstep only you. Every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer. To see a city in the desert lies the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. Jerusalem, I walked a lonely mile in the moonlight. 1 million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. The world's around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you.
Rok 2017 to także tragiczna w skutkach nawałnica, która w nocy z 11 na 12 sierpnia zabiła 6 osób, zniszczyła tysiące domów, dziesiątki tysięcy hektarów lasu. Punktowo wiatr wiał z siłą 150 km na godzinę. Straż pożarna interweniowała ponad 25 tysięcy razy. Nasze województwo należało do najbardziej poszkodowanych. Gminę Gostycyn tuż po przejściu kataklizmu odwiedził Marcin Doliński.
Jakiej pomocy potrzebujecie?
Teraz na razie żadnej, na chwilę obecną. Ten dom mieszkalny starszy jest zabezpieczony. Nic już na razie mu nie grozi. Żadne niebezpieczeństwo. No, stodołę trzeba posprzątać, garaż trzeba naprawić tylko o dach. Ja nie będę płakać, bo...
Jesteście dzielni.
No tak, nie ma nad czym płakać. Ważne, że żyjemy, że są dzieci małe były, że nic się nie stało. Najważniejsze, że wszyscy są zdrowi. Bo chociaż, żeby ktoś nam powiedział, czy odbierze nam ten gruz, tą ruinę.
Przyjechałem się zapytać, czego najbardziej potrzebujecie, bo widzę, że też tragedia.
Pieniądze, nie? Żeby wyreperować. Żeby zreperować.
Dach, tak?
Dach, tak, dach. Tutaj, bo szczyty, nie? Dwa poszły, no to jeternie cały potuczony, no to trzeba zmienić, nie?
Czyli te mury się tutaj przewróciły.
Tak, te szczyty tutaj, ten i tam jeszcze nie cały. Trzeba cały dach zmieniać, bo jest potuczony, nie? No i na domu dachówki z jednej strony, nie? Tam poszły. Czekać musimy, ubezpieczalnia i musimy czekać, żeby tylko nie padało, nie?
Tutaj plandeką zostało to zabezpieczone.
Tak, strażacy byli i z tej strony, nie? Zabezpieczyli. Te szczyty musi stawiać, nie? Teraz.
Tak, od początku.
Tak.
Tutaj chyba ten wielki mędromierz najbardziej ucierpiał.
No tutaj dużo jest. Tutaj, tam za wioską, za cały chlew poszedł.
Michał Mróz, starosta tucholski. Mamy zgłoszenia, ale to jest tylko w budynkach mieszkalnych. 562 rodziny, liczba osób w rodzinach to jest 2200, w tych rodzinach jest 371 dzieci. Największe straty niestety poszły w budynkach mieszkalnych i w budynkach gospodarczych. I tutaj dla zwykłych obywateli, dla naszych mieszkańców na pewno będzie potrzebna każda pomoc. Każda pomoc polegająca na pomocy w materiałach, w dofinansowaniu czy zbiórce publicznej, którą już organizujemy. To będzie zbiórka, która będzie nosiła tytuł na pomoc poszkodowanym w powiecie tucholskim. Tak jak mówiłem, potrzeba przede wszystkim będzie wsparcia dla mieszkańców, którzy stracili niejednokrotnie cały swój dobytek. Na dzień dzisiejszy z tych informacji 3 budynki mieszkalne, które decyzją inspektora nadzoru budowlanego zostały przeznaczone do rozbiórki, czyli nie nadające się. Mamy wiele budynków gospodarczych, jeżeli chodzi o rolników, wraz z powalonymi stodołami, magazynami, które wpadły do środka. Ta Państwa pomoc, za którą już z góry dziękuję, ona zostanie przeznaczona nie dla instytucji, ale przede wszystkim dla zwykłych ludzi, dla naszych mieszkańców powiatu tucholskiego.
Co się stało?
No cały chleb, ten cały dach poszedł.
Zwierzęta?
Nic, zwierzęta są całe. Aha. Ogółem cały dach, nie?
Cały dach i ściany też chyba?
Tak. Szczyty tego chlewa, nie?
Zboże się wysypało?
Tak.
Jakiej potrzebujecie pomocy przede wszystkim?
No pieniężnej, żeby to jakoś postawić tu.
Nie zabrać, bo to pod tym planem diabli wezmą to. No, jak przyjdzie chmura i koniec. Gruj.
Materiał, pieniądze.
Tak. No bo bez tego się nie ruszy, nie?
Konstrukcja cała.
A jakoś zabezpieczyć możecie to z góry, czy?
No mamy zabezpieczone. To co szło, to zabezpieczyliśmy.
Przyjdzie wiatr, to weźmie.
Miniony rok to także wielomiesięczny spór Polski i Komisji Europejskiej w sprawie wycinki prowadzonej na terenie Puszczy Białowieskiej. Komisja uważa, że Polska naruszyła unijne dyrektywy, zezwalając na wycinkę. Polska tłumaczy, że wycięcie zaatakowanych przez szkodnika drzew było konieczne, by chronić siedliska i zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Ostatnio obie strony przedstawiły swoje argumenty w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Tymczasem Komisja Europejska na razie wstrzymuje się z decyzją w sprawie Puszczy Białowieskiej i chce prosić Polskę o dodatkowe wyjaśnienia. Do tej pory urzędnicy w Komisji mówili, że bardzo szybko zostanie opublikowana analiza ekspertów dotycząca prowadzonych prac, która ma być podstawą wniosku do Unijnego Trybunału o nałożenie kar finansowych na Polskę.
Przypomnijmy, niedawno sędziowie Trybunału Sprawiedliwości nakazali pod groźbą kar finansowych wstrzymanie wszelkich prac w Puszczy do czasu rozstrzygnięcia sporu Brukseli z Warszawą. Czy wycinka była zgodna z unijnym prawem, czy też nie? Polska w niedawnym piśmie do komisji informowała, że postanowienie dotyczące zakazu jest przestrzegane i prace są prowadzone tylko w miejscach, gdzie jest konieczne zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Informowała też, że ciężki sprzęt został już z Puszczy wycofany. Ale komisja kwestionowała prawdziwość tych zapewnień. Co więcej, otrzymywała skargi, że prace w Białowieży cały czas są prowadzone i że wycofanie ciężkiego sprzętu nie rozwiązuje problemu. Teraz urzędnicy w komisji już nie mówią o pośpiechu. Podkreślają, że powinny być wysłane pytania do strony polskiej z prośbą o wyjaśnienia. Dodają, że dopiero na podstawie oficjalnej odpowiedzi z Warszawy podjęta zostanie decyzja, czy komisja zwróci się do Trybunału o nałożenie kar, czy też zakończy ten etap sporu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela.
W minionym roku unijni przywódcy zdecydowali o tym, że Donald Tusk dalej będzie sprawował funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Decyzję podjęto na marcowym szczycie w Brukseli. Przeciwko Tuskowi głosowała jedynie polska premier Beata Szydło. Polska chciała, by Donalda Tuska zastąpił Jacek Sariusz-Wolski. W lipcu Polskę odwiedził amerykański prezydent Donald Trump. Spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, wziął udział w inauguracji szczytu inicjatywy Trójmorza. Wygłosił także przemówienie na Placu Krasińskich, w którym dużo miejsca poświęcił historii Polski. Mówił też m.in. o NATO, podkreślając, że Stany Zjednoczone stają ramię w ramię, broniąc artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego dla wspólnego zobowiązania do obrony kolektywnej. Wspomniał również o najpoważniejszych zagrożeniach dla bezpieczeństwa Europy i świata. W minionym roku pracę zaczęła komisja weryfikacyjna zajmująca się przebiegiem reprywatyzacji warszawskich kamienic. Szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślił, że w czasie swoich prac komisja zdecydowała o zwrocie do Skarbu Państwa majątku wartego 500 milionów złotych. To jest pierwszy raz w historii III Rzeczpospolitej, kiedy odbiera się majątki, mówił Patryk Jaki.
Nigdy nie było jeszcze tak w historii naszego państwa, że jakieś majątki, które zostały ukradzione bądź w wyniku jakichś dziwnych transakcji trafiały do prywatnej grupy ludzi, zostały odbierane. To jest pierwszy raz w historii III Rzeczpospolitej i my jesteśmy zdeterminowani, żeby w ten sposób budować silne państwo, bo jak tworzyliśmy komisję weryfikacyjną, to mi mówili, młody, ty jesteś naiwny, tobie się nie uda odbierać majątków tym grupom prawniczym, tym potężnym ludziom, takim jak rodzina Hanny Gronkiewicz-Walca, ja byłem uparty.
Rekordowo niskie bezrobocie, stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy, rosnące pensje, ale także brak rąk do pracy i kulejące inwestycje prywatne. Miniony rok to dobry czas dla polskiej gospodarki. Na wyniki za czwarty kwartał trzeba poczekać, ale na koniec trzeciego kwartału wzrost gospodarczy wyniósł 4,9 PKB. Główny ekonomista banku Crédit Agricole Jakub Borowski wyjaśnia, że za wzrost gospodarczy wciąż odpowiada rosnąca konsumpcja Polaków.
Konsumpcja rosła wciąż szybko. Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, przyspieszenie wzrostu funduszu płac. To były te czynniki, które napędzały konsumpcję. Dobre nastroje konsumenckie oczywiście.
Bezrobocie w listopadzie spadło do rekordowo niskiego poziomu i wyniosło 6,5%, o 1/10 lepiej niż w październiku.
Ostatni raz bezrobocie było na tak niskim poziomie w grudniu 1990 roku. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Grzegorz Ogonek podkreśla, że coraz więcej przedsiębiorców mówi o problemach ze znalezieniem pracowników.
Pula bezrobotnych, która została, to są po prostu ludzie, którzy z jakichś względów wolą pozostać bezrobotnymi, czy też nie mają zupełnie kwalifikacji, które teraz odpowiadałyby pracodawcom.
Prezes Związku Maklerów i Doradców Paweł Cymcyk dodał, że spadek bezrobocia i wzrost wynagrodzeń sprawiają, że mijający rok można określić jako wyjątkowo dobry czas dla pracowników.
Najbardziej powinni cieszyć się pracownicy z sektorów związanych z handlem i z usługami, bo tam dokładnie tych podwyżek wynagrodzeń jest najwięcej.
Według GUS-u liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec listopada przekroczyła 1,067,000 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
W minionym roku znacząco, bo o niemal 13 miliardów złotych zmniejszyła się luka podatkowa. Do około 39 miliardów złotych szacuje firma doradcza PricewaterhouseCoopers. Kwota wyłudzeń VAT-owskich obniży się do 2,9% PKB. Luka VAT-owska to różnica między realnymi wpływami z podatku VAT, a wpływami możliwymi do osiągnięcia. Powstaje w wyniku oszustw podatkowych. Jest także skutkiem działania szarej strefy. Tomasz Kassel podkreśla, że jest to pierwszy tak duży spadek od wielu lat. Podkreślił, że mimo to jest jeszcze wiele do zrobienia.
Natomiast te rzeczy, których udało się zrobić, to myślę takie rzeczy jak pakiet paliwowy. To widać bardzo wyraźnie, jak odżyły polskie rafinerie, jak wzrosła im sprzedaż. I to jest pakiet transportowy, czyli konieczność monitorowania i zgłaszania wysyłanych towarów. To są też działania wokół JPK, czyli jednolitego pliku kontrolnego, czyli raportowania. To jest też, myślę, o wiele większa operatywność działania służb skarbowych. One naprawdę wzięły się do roboty.
Tomasz Kassel ocenia, że działania naszych służb skarbowych idą w dobrym kierunku.
I współpraca szeroko pojętych służb w Polsce, jeżeli chodzi o wyłapywanie wyłudzaczy VAT-u. Myślę, że split payment, czyli podzielona płatność, to jest to, co teraz jest dyskutowane w Sejmie, to także będzie kolejny duży krok milowy w tym celu, żeby zmniejszyć wyłudzenia VAT-u. Polega na tym, że jeżeli płacę, jeżeli dostaję fakturę 100 plus 23, czyli mam do zapłaty 123 zł, to 100 płacę na kwotę netto na jedno konto, a sam VAT, czyli 23 w tym przypadku na specjalne konto VAT-owskie. To oznacza w praktyce, że ci wyłudzacze nie mają czego wyłudzić, bo fizycznie nie dostają tego VAT-u na swoje konto.
Niskie bezrobocie, rywalizacja o pracowników i zmiany legislacyjne wpłynęły na poprawę wynagrodzeń w minionym roku. Od początku stycznia zaczęła obowiązywać minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenie. Dodatkowo w drugiej połowie roku średnie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zaczęły rosnąć najszybciej w ostatnich latach. W październiku przeciętna płaca rosła o 7,4% rok do roku, co było najszybszą dynamiką od roku 2012, zwraca uwagę Andrzej Kubisiak, dyrektor Zespołu Analiz i Komunikacji Work Service.
Pomimo tego, że mamy inflację, która przekracza dzisiaj 2%, to jednak wzrosty wynagrodzeń
wynagrodzeń są dość wyraźne. Przyszły rok pod tym względem może być jeszcze lepszy. Spodziewamy się, że dynamika wynagrodzeń może przekroczyć nawet 7% w skali rok do roku. To byłyby wskazania, które nie były widziane w Polsce od 2008 roku. Grozi to oczywiście przegrzaniem gospodarki, bo w warunkach, gdy tak skokowo będą rosnąć płace, również koszty po stronie pracodawców będą bardzo wysokie, co niestety może się przełożyć również na wzrost cen czy produktów, czy usług.
Andrzej Kubisiak przyznaje jednak, że nasze płace muszą nadążać za wynagrodzeniami zachodnimi po to, by ograniczać ryzyko emigracji. W ocenie eksperta w kraju płace nie rosną równomiernie.
Najszybciej wynagrodzenia rosną po stronie pracowników podstawowych, niewykwalifikowanych, często dużo szybciej niż wśród specjalistów, osób, które mają kwalifikacje, czy są pracownikami średniego szczebla. Dochodzi do tego, że ta siatka płac nam się spłaszcza bardzo mocno. Dochodzi do paradoksów, że osoby niewykwalifikowane często potrafią zarabiać praktycznie porównywalne pieniądze z osobami, które często na swoje kwalifikacje pracowały wiele lat.
Miniony rok to także wielomiesięczna debata o obywatelskim projekcie ograniczenia handlu w niedzielę. Projekt zakładał, że sklepy z wyjątkami będą zamknięte w prawie wszystkie niedziele. Propozycja była wielokrotnie w Sejmie zmieniana, poprawki nanieśli senatorowie. Ustawa wróciła do Sejmu. Zakłada, że od 1 marca będą dwie niedziele handlowe w miesiącu. W 2019 roku tylko jedna w miesiącu, a od 2020 ma obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem 7 w roku. O szczegółach Elżbieta Łukowska.
W czasie głosowania senator Jan Rulewski z PO zgłosił poprawkę, by wszystkie niedziele były wolne od handlu, a sklepy, w których za ladą stanie właściciel, mogły być czynne w niedzielę tylko do 13.
Wygoda tak, wolność tak, ale nie kosztem prawie tego miliona ludzi, którzy nie są instytucją handlu. Są ludźmi z drugiej strony lady.
Poprawka została odrzucona. Senatorowie opowiedzieli się natomiast za poprawkami regulującymi kwestie sprzedaży w kwiaciarniach, piekarniach, cukierniach i lodziarniach. Jest również m.in. poprawka mówiąca, że zakaz handlu nie powinien obowiązywać w jednostkach wojskowych, a nie jak uchwalił Sejm w garnizonach, gdyż pojęcie garnizon może oznaczać nawet całe miasteczko. Senator PiS Zbigniew Cichoń.
Im więcej tych obszarów będzie wolnych od prasy w niedzielę, tym lepiej.
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę została uchwalona przez Sejm 24 listopada. Teraz znowu trafi do Sejmu. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my
Teraz świat. Miniony rok to m.in. kryzys polityczny w Hiszpanii. Senat przyjął dokument, który zawiesił katalońską autonomię. Była to odpowiedź na zorganizowanie nieuznawanego przez władze w Madrycie referendum w sprawie odłączenia się Katalonii od Hiszpanii.
Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Zarzucono w niej Marianowi Rajoyowi brak wizji Hiszpanii, a Katalończykom notoryczne łamanie prawa. Wkrótce rozpocznie się posiedzenie rządu, który przyjmie dokument Senatu i rozpocznie wprowadzanie w życie 155 artykułu Konstytucji pozwalającego na zawieszenie autonomii. Zdaniem rządu nie przeszkodzi w tym przyjęcie przez kataloński parlament dokumentu inicjującego powstanie republiki. W sieciach społecznościowych Mariano Rajoy napisał: państwo prawa odbuduje legalność Katalonii. Jeszcze dzisiaj przed kamerami wystąpi Carles Puigdemont, który ma ogłosić w regionie przedterminowe wybory. W świetle hiszpańskiego prawa wraz z wejściem w życie 155 artykułu Konstytucji polityk zostanie odsunięty od funkcji szefa regionalnego rządu. Z Madrytu dla Polskiego Radia Ewa Wysocka.
Tymczasem separatyści wygrali wybory regionalne w Katalonii. Premier Hiszpanii Mariano Rajoy wykluczył przeprowadzenie wyborów ogólnokrajowych. Zapowiedział, że będzie starał się prowadzić rozmowy z przedstawicielami nowego, autonomicznego katalońskiego rządu, jednak odrzucił możliwość spotkania z byłym premierem tego regionu. Ubiegły rok dla wielu krajów to czas wyborów. Emmanuel Macron został prezydentem Francji. W Niemczech z kolei po wyborach parlamentarnych wciąż nie powstał rząd. Przedłużający się kryzys polityczny spowodował, że Niemcy uznali liderów SPD, CSU oraz CDU za największych przegranych polityków minionego roku. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut EMNIT. Zdaniem ekspertów społeczeństwo jest zmęczone przeciągającym się kryzysem politycznym, za który obwinia szefów tych partii.
Na pierwszym miejscu listy przegranych polityków tego roku znalazł się lider SPD Martin Schulz. 67% Niemców jest zdania, że w 2017 roku zaliczył dużo więcej politycznych porażek aniżeli sukcesów. Na drugim miejscu uplasował się szef bawarskiej CSU Horst Seehofer. Źle go oceniło 61% Niemców. Trzecie miejsce zajęła obecna kanclerz Angela Merkel. 53% respondentów uznało, że w upływającym roku zaliczyła więcej porażek niż sukcesów. Odmiennego zdania jest 41%. Niemcy uznali, że rok 2017 był sukcesem dla lidera FDP Christiana Lindnera, lidera Zielonych Cema Özdemira oraz przyszłego premiera Bawarii Markusa Södera. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin.
Dziennik Bild-Zeitung, komentując sondaż, zauważa, że najwięksi polityczni przegrani minionego roku to liderzy partii, które jeżeli dojdą do porozumienia, stworzą kolejny rząd. Czy to nastąpi, na razie nie wiadomo. Zeszły rok to także wielomiesięczne unijne negocjacje z Wielką Brytanią dotyczące warunków Brexitu. Dopiero w grudniu przywódcy 27 unijnych krajów zgodzili się na drugą fazę negocjacji i rozpoczęcie rozmów o nowej umowie handlowej z Wielką Brytanią.
Zielone światło dla kolejnej fazy rozmów było możliwe, bo wcześniej Bruksela z Londynem porozumiała się w trzech kluczowych sprawach i od nich uzależniała pozytywną decyzję. Te sprawy to zagwarantowanie praw obywatelom Unii na wyspach po Brexicie, zapewnienie, że Londyn będzie wpłacał składkę do obecnego unijnego budżetu i potwierdzenie, że na razie nie będzie kontroli granicznych między Irlandią a Irlandią Północną. To była najłatwiejsza część rozmów z Wielką Brytanią. Tak mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Nie mam wątpliwości, że prawdziwym testem dla naszej jedności będzie druga faza rozmów w sprawie Brexitu. Bo podczas tych negocjacji w grę będą wchodziły interesy gospodarcze poszczególnych krajów. Na jak najszybszym rozpoczęciu rozmów o nowej umowie handlowej bardzo zależało premier Wielkiej Brytanii, na którą w tej sprawie naciskał brytyjski biznes. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
W grudniu zeszłego roku Irak ogłosił ostateczny koniec wojny z Państwem Islamskim. Iracki premier Haider al-Abadi poinformował, że władze w Bagdadzie kontrolują już teren całego kraju, w tym całą granicę z Syrią. Tym samym w Iraku zakończyła się trwająca prawie 4 lata walka przeciwko ekstremistom. Zaangażowanych w nią było ponad 60 krajów z całego świata. O szczegółach Wojciech Cegielski.
Iracki premier mówił na konferencji prasowej, że miejscowe wojsko kontroluje już całe pogranicze z Syrią. To właśnie tam bojownicy ISIS mieli w posiadaniu ostatnie resztki terytoriów. Tym samym władze w Bagdadzie ogłosiły ostateczne zwycięstwo w walce przeciwko radykałom. O zwycięstwie militarnym na początku listopada w Warszawie mówił iracki prezydent Fuad Masum Khader. ISIS to terroryści, oni zabijali cywilów, kobiety, dzieci i innowierców. Dzisiaj ten rozdział uważam za zamknięty w wymiarze wojskowym. Amerykański Departament Stanu pogratulował irackim władzom zwycięstwa nad ISIS i zadeklarował dalszy wkład w walkę z fanatykami na całym świecie. Deklaracja irackich władz została podana do wiadomości dwa dni po tym, jak rosyjskie władze ogłosiły zwycięstwo w walce z ISIS w sąsiedniej Syrii. Tak zwane państwo islamskie od początku 2014 roku zajmowało kolejne tereny w Syrii i w Iraku. W podbitych miejscach wprowadzali radykalne islamskie prawo szariatu i dokonywali egzekucji ludności cywilnej. W połowie 2014 roku ogłosili powstanie samozwańczego kalifatu.
W odbudowie Iraku po zwycięstwie nad państwem islamskim chce pomóc NATO. Walka z terroryzmem i sytuacja na Bliskim Wschodzie była jednym z tematów grudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO.
Choć nikt oficjalnie nie ogłosił jeszcze całkowitego pokonania ISIS w Iraku i Syrii, wiadomo, że fanatycy zostali niemal w całości wygnani z zajmowanych wcześniej terenów. Szef NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że stało się to także dzięki wsparciu sojuszu dla koalicji ponad 60 krajów, która walczyła z radykałami. Koalicja odzyskała ponad 95% terenów ISIS i wyzwoliła 7 milionów osób. Musimy jednak utrzymać te zdobycze. Wiemy, że budowanie stabilności i walka z terroryzmem to wyzwania dla całych pokoleń. Nie ma tu szybkich rozwiązań. W tym roku NATO rozpoczęło szkolenie żołnierzy w Iraku w zakresie zwalczania min pułapek, ratownictwa medycznego i budowania struktur armii. Wcześniej podobne ćwiczenia prowadzono w sąsiedniej Jordanii. Jak mówił sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg, to właśnie w Jordanii ma powstać finansowane przez NATO specjalne centrum reagowania kryzysowego. Kilka krajów członkowskich zadeklarowało, że weźmie udział w tworzeniu nowego centrum reagowania kryzysowego w Jordanii jako pakietu pomocowego NATO dla Jordanii. W czasie walk przeciwko fanatykom z ISIS NATO użyczyło międzynarodowej koalicji pod wodzą Amerykanów samoloty zwiadowcze AWACS. Członkami tej koalicji są wszyscy członkowie sojuszu, w tym także Polska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela.
W tej chwili ekstremiści z ISIS zostali wygnani z większości terenów w Syrii i w Iraku. Wciąż jednak są aktywni w Egipcie, Libii czy Afganistanie. Przypisują sobie również zamachy dokonywane w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Miniony rok to także wzrost napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną. Rządzący Koreą Kim Jong-un kontynuuje pracę nad programem nuklearnym, testuje pociski międzykontynentalne, grozi USA atakiem. W odwecie amerykański prezydent grozi atakiem na Koreę. Wiele wydarzeń będzie miało swój dalszy ciąg w rozpoczętym właśnie roku. Unijni przywódcy zapowiadają m.in. dyskusję o tym, w jakim kierunku powinna rozwijać się Unia Europejska i jak rozwiązać problem uchodźców i imigrantów. Sporo będzie działo się także w krajowej polityce, przed nami wybory samorządowe, a już niebawem ma dojść do zapowiadanej rekonstrukcji rządu. To co ważne, będziemy oczywiście relacjonować i analizować na naszej antenie. Teraz za uwagę dziękuję Państwu. Michał Słobodzian. No choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there.
and our things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. Best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational.